Tech Love. Z miłości do technologii.
Dzień dobry. Cześć moi koledzy. Cześć Marcel, cześć Maciek.
Cześć.
Co słychać w tym tygodniu? W tamtym tygodniu się nie udało nam nagrać, nie udało się zdzwonić, nie udało mi się też z Dagmarą nagrać, więc nie było odcinka, ale w tym tygodniu się uda nagrać i ten odcinek, jak widzę po liście tematów, a jeszcze nie wszystkie tam w sumie wpisałem, bo mi potem przeskoczyły, będzie mocno samochodowy.
Bo nam się tych tematów nazbierało. Cześć, dzień dobry.
No tak, zbieramy sobie
po tym
tak
ostatnim odcinku, gdzie miało być dużo tematów, a był jeden.
A był jeden, dokładnie tak. Mówiłem, że tematy mocno samochodowe, bo mamy na liście tematów na przykład AI PIN, ale o nim nie będziemy chyba już mówili, bo chyba już każdy zapomniał. Mam nadzieję, że o tym dziwnym pomyśle. Mamy drugie, czy nie dziwny pomysł, nie?
Czy wiecie co, ja się zastanawiam, do czego to jest.
Ja też.
Czy tak, bo to jest kompletnie useless, tak, dla mnie.
Wiesz co, to jest chyba próba wymyślenia czegoś na nowo, wiesz, mamy taki moment i chyba mówiliśmy wszyscy o tym już tutaj, że smartfony są nudne i te urządzenia, które ogólnie wszystkie, no, mówiliśmy o tym w ostatnim odcinku, to wszystko, czego używamy, jest nudne, bo już to znamy od 8-10 lat i chyba wszystkie firmy czują dokładnie to samo i próbują zrobić coś nowego, wiesz, dlatego mamy Apple Vision Pro, które pewnie zaraz będzie na początku roku, może będzie czymś ciekawym, no ale też inni próbują też znaleźć swoje miejsce w tej układance i próbują zrobić coś, co nie będzie nudne. I chyba ten AI PIN jest czymś takim, co nie będzie nudne.
Znaczy wiesz, jest próbą jakiegoś asystenta głosowego, tak? Bo ja to tak zrozumiałem to z reklam, że to mamy się z tym głosem porozumiewać, tak? I mamy, to ma tam jakąś interakcję z nami wchodzić, że wyświetlać nam na dłoni, nie wiem dlaczego akurat na dłoni, tak? Jakiś interfejs.
No bo gdzie
ale
indziej,
to słuchajcie, to może powiedzmy sobie, w ogóle naszym słuchaczom, co to jest, bo to tak...
Ja to podlinkuję oczywiście, ale masz rację, powiedzmy, no to chcesz mówić, to mów.
Okej, to postaram się najlepiej słowami opisać, co to jest. AI PIN to jest taka przypinka, którą się przypina na wysokości...
To się nazywa broszka.
Tak, broszka, taka na klatce piersiowej. I ona nas słucha i emituje hologram albo jakiś taki jedno...
To nie hologram, to jest po prostu obraz na ręce.
Obraz na ręce, tak. Dłoni. Taki jednokolorowy.
Mikroprojektor.
I to jest...
Laserowy.
I to ma funkcjonalności zbliżone do telefonu komórkowego w podstawowych opcjach, czyli jakieś SMS-y, wiadomości, notyfikacje, plus...
Plus dużo wady.
Tak. Jak samemu to opowiadam, to zdaję sobie sprawę, jak bardzo jest to
złe. Znaczy wiesz co, to jest rzecz, która może chciałaby zastąpić Apple Watcha, ale go nie zastąpi. Może by chciała zastąpić jakieś kamery przypinane takie do kołnierza, tak jak na przykład Insta to Go, tak? Chyba coś takiego było. Chyba trzy wersje. I w zasadzie chyba tyle, nie?
Czy ja myślę, że to jest firma, którą ktoś zaraz kupi, wykorzysta gdzieś tą technologię i być może stworzy jakiś kolejny produkt a la Hood, a la jakieś coś tego typu. Natomiast ten produkt jako produkt sam według mnie nie ma racji bytu na rynku i szybko się to skończy. Natomiast technologia.
Zwłaszcza w cenie 700 tak, dolarów.
Zwłaszcza w cenie 700 dolarów. Myślę, że mówię, sama technologia jest przyjemna, gdzieś widać jakiś przebłysk w tym, natomiast sam produkt jest żaden trochę.
No i wiesz, samo przedstawienie tego produktu bardzo nudne i bardzo takie miałkie. Mówili o tym wszyscy, więc nie ma sensu tego powtarzać. I faktycznie chyba najlepszy pokazuje to, że ci ludzie, którzy opowiadali o tym produkcie, wyglądali jakby sami w niego nie wierzyli. Typu, o, taki ten produkt jest, no tam będziemy sobie coś przypinali w ogóle. Wiesz, w sumie założenie samego produktu jest bardzo fajne, takiego asystenta głosowego, który jest zawsze przy tobie. Tylko mam wrażenie, że to nie jest ta forma, którą powinniśmy mieć, że to powinno być tak w innej formie, bo przypinanie czegoś do klapy marynarki ty, a jak ja mam połowę moich ubrań, w których chodzę, nie miałbym gdzie tego przepiąć. Bo wiesz, często chodzę w t-shirtach. Ej, żaden z nas by dzisiaj nie miał tego gdzie przypiąć.
Nie.
Mamy t-shirty, nie ma... No, poczekaj, tam jest ten magnes taki, jest ta taka bateria dodatkowa, magnetyczna, moglibyśmy...
No tak, ale to jest ciężkie, to by ci ten t-shirt ciągnęło
t-shirt
dół.
T-shirt ciągnął do dołu, no właśnie, to jakaś masakra.
To znaczy, ja to skonkluduję, tak. Spuentuję tak, plus za innowacyjność, plus za próby jakieś i na tym zakończmy.
Tak. Jak wiecie, czytam biografię Elona. Wy czytacie, czy jeszcze nie?
Nie.
Jeszcze nie zdążyłem do tego
sięgnąć. Gdyby on zobaczył ten produkt, powiedziałby, wypierdalać mi z tym. Tak jakby się skończyło.
Steve Jobs
dokładnie tak samo. Więc to myślę, że tak, wróćmy do tego kiedy indziej. Za to pojawiły się nowa wersja okularów Ray-Ban Meta. Czyli były wcześniej okulary Ray-Ban Facebook, teraz są okulary Ray-Ban Meta, czyli okulary, które wyglądają jak normalne Ray-Bany, a mają wbudowane słuchawki i mają wbudowaną kamerę, którą możesz nagrywać to, co widzisz. Ja uwielbiam te okulary, mam pierwszą generację i nie mogę się doczekać, aż pojadę do Stanów teraz właśnie niedługo i kupię sobie drugą generację, bo na razie jest sprzedawana tylko w Stanach, choć wszystko wskazuje, że nie jest sprzedawana w Polsce, bo na przykład strona jest w 100% przetłumaczona na język polski i to przetłumaczona w bardzo porządny, widać, że to ktoś przetłumaczył na język polski, nie po prostu przez Google Translatora czy jakiegoś DeepL czy coś, tylko po prostu ktoś wziął się do tego, przyłożył, przetłumaczył na język polski wszystko o tych okularach. Więc mam wrażenie, że one wejdą gdzieś do sprzedaży gdzie indziej i one są sztosem.
A czym się różnią od pierwszej generacji?
Mają lepszą jakość nagrywania. Nagrywają nie tylko kwadrat, ale też prostokąt. Taki, wiesz, taki na story. I wiesz, nie ma kropa, bo tak normalnie to musiałeś robić kropa i to traciłeś na jakości. No tam takich dużo zmian po prostu w warstwie nagrywania.
Okej, a one oprócz tego mają jakieś takie funkcje głosowe?
Tak, możesz, funkcje głosowe mają tylko takie, że możesz powiedzieć zrób zdjęcie, zrób film.
Okej, okay. Czyli telefonu nie odbiorę.
Mogą służyć, właśnie nie. Chciałem powiedzieć, czy one jako z telefonem działają jako Bluetooth, bo wtedy by mógłbyś Siri wywołać, nie?
Kurde, zabijcie mnie, nie mam pojęcia.
Czy tam jakiegoś innego asystenta?
Zabijcie mnie, nie mam pojęcia, ale mam wrażenie, że rozmawiałem chyba przez nie kiedyś. Nie wiem, tak. One mogą służyć, nie sprawdzałem tego, przypomniałem sobie, mogą służyć jako zestaw gość mówiący. Taki, żebyś mógł
się rozmawiać. No to już mi się bardziej podoba.
Zwłaszcza jakby to połączyć z tą aplikacją teraz czatu GPT, tak? Która
mówi.
Tak, i bawiliście się tym?
Tak, bawiłem się tym. Jest sztosem.
Ja uważam, że coś niesamowitego. Ja sobie tak wyobrażam po prostu interakcję, że możesz nawet, rozmawiasz normalnie jakbyś z człowiekiem rozmawiał, możesz powiedzieć ano i on wie, o co chodzi, tak? Jakieś takie w ogóle półsłówka wyłapuje i ogólnie kontekst wie, całą rozmowę ciągnie, więc jestem w szoku. Jestem no właśnie, w szoku, jak to działa sprawnie, jak to idealnie głos rozpoznaje.
A ty wiesz, jaki tam, ile tam tego kontekstu ciągnie? On go ciągnie w nieskończoność?
Tak jak czat. Tak bo to się transkrybuje od razu na tekst okay. Aplikacji. Tak jak, czyli tak jak sobie pisałeś, to możesz to po prostu
mówić. Tak jak czat, czyli bardzo niewiele.
No, bez przesady bardzo niewiele.
Znaczy wiesz, ja tam nie wierzę już w to, co ten czat mi mówi, tak? No bo bzdury totalne opowiada cały czas, ale natomiast sposób interakcji, jeżeli to zostanie połączone z jakimś źródłem wiedzy sensowniejszym niż wymyślanie, no to myślę, że na przykład, no nie, wyobraźcie sobie, że byśmy mogli w ten sposób z telefonem rozmawiać swoim, nie, tam jakieś, nie wiem, aplikacje, wyznaczanie tras, jakiekolwiek rzeczy.
Znaczy wiesz co, Maciek, powiem ci, że sorry, że się wcinam, wydaje mi się, bo tak jak wy to opowiadacie, ja powiem wam szczerze, że nie znałem tych Ray-Banów w wariancie tym pierwszym nawet, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, przyznaję się bez bicia, natomiast powiem wam tak, jak tak opowiadacie o tym, to ja zaczynam sobie myśleć o jeszcze lepszych zastosowaniach tego i dla mnie to by były najbardziej smart glasses, jakie są na rynku. Wyobraźcie sobie prostą rzecz. ChatGPT i cały ten system z OpenAI potrafi rozpoznawać obrazy. Wyobraź sobie, że masz te okulary założone i zadajesz mu pytanie, gdzie ja jestem,
co widzę.
Co to jest za... Powiedz mi coś więcej o tym miejscu. I na przykład on ci mówi, znajdujesz się przed Pałacem Kultury i Nauki i tak dalej.
Ale zobacz, tam cały hardware tak, jest już. Masz kamerę.
Dlatego zmierzam do tego, tak. że to by było najbardziej smart glasses i dlatego o tym mówię nie jako o takiej koncepcji z kosmosu, tylko o czymś, co jest tutaj.
Tylko wystarczy zintegrować software'owo,
tak,
nie?
Tak. Dokładnie tak. Tylko software wystarczy. Te okulary wyglądają normalnie. Nie wyglądasz w nich jak idiota, bo są normalnymi okularami. Mają słuchawki, mają właśnie mikrofony, mają kamerę bardzo dobrej jakości. Jest wszystko. To jest tylko kwestia integracji software'u. Mhm.
Ale te słuchawki działają tak, że one mówią dookoła i wszyscy to słyszą, czy one jakby kierują ten dźwięk? Bo wiem, że na przykład w tym Apple'owskich nie ma być tak, że tylko ty masz to chyba głównie słyszeć.
Tak, one kierują ten dźwięk. Typu naprawdę musisz być blisko tej drugiej osoby. To nie jest to takie, wiesz, dokostne tam, co takie... Mhm. Są te słuchawki, które tam, wiesz, przewodnictwo kostne wykorzystują. Nie, to nie jest tak. One mają normalne głośniki, ale te głośniki są zainstalowane tutaj właśnie na nausznikach i one kierują bezpośrednio do ucha, więc jak się przytulisz do tej drugiej osoby, to ona to usłyszy. Ale tak jak będziesz w autobusie i siedział obok drugiej osoby, to druga osoba nie ma szans tego usłyszeć.
Powiem tak, podoba mi się to, tylko chciałbym, żeby tutaj z kolei w tym urządzeniu potencjał hardware'owy spotkał się z potencjałem software'owym i wydaje mi się, że wtedy ten produkt byłby killerem rynkowym.
No to biegnij kupić to, bo u ciebie są.
A drogie 300
dolarów w ogóle, tak?
$300.
Mhm. Wiesz co?
To jest bardzo sensowna cena. Dla mnie jest to super, mówię, to będzie w ogóle... One są w sprzedaży na razie tylko w Stanach, mają za chwileczkę wejść do Londynu, do Wielkiej Brytanii do sprzedaży. I wiem już jedno, że po prostu jak będę leciał do Stanów, a lecę właśnie przed Wielką Brytanię, to jeżeli już będą wtedy sprzedaży w Londynie, to kupię na lotnisku od razu, a jeżeli nie, to pierwszy zakup w Miami będzie od razu.
To już w ogóle to się na pewno sprawdza w krajach, gdzie jest więcej słońca niż u nas.
Nie, bo one mogą być...
Nie, one mogą być polaryzacyjne, mogą zmieniać oświetlenie. Tak, i może być ciemno i tak samo by dobrze działały.
Tak.
One są wtedy trochę droższe, mają szkła, bo to masz wkładane normalne szkła od Ray-Bana. Tak jak w normalnych innych okularach. Dzięki temu możesz mieć te szkła, które sobie regulują
korekcyjne i tak dalej.
Tak. Możesz nawet sobie włożyć szkła korekcyjne. Możesz pójść do salonu optycznego, prosić szkła korekcyjne i ci włożyć do niego szkła korekcyjne.
No ja właśnie już od prawie 2 lat nie noszę okularów, więc przeszedłem operację laserową.
A ty przeszedłeś korektę laserową, tak?
Tak. I więc w ogóle dla mnie okulary to tylko i wyłącznie na takie mega słoneczne dni zawsze były, nie? Bo tak to nosiłem zwykła, a teraz to prawie w ogóle już.
Natomiast
ciężko mi było się przekonać po prostu tak, do takiego codziennego noszenia okularów, jak zrobiłem wszystko, żeby ich nie nosić.
No, tak. Nie, ale wiecie co, ale Maciek, tutaj jakby prawda jest taka, że mieliśmy, to tam jest podział, jest rozszerzona rzeczywistość i wirtualna rzeczywistość. I o ile jakby coś dla mnie, na przykład Apple Vision, to jest zupełnie inny produkt niż...
Nie, no to oczywiście zupełnie inny.
Kierunku. Natomiast uważam, że to, co Ray-Ban tutaj robi i być może jeszcze za jedną, dwie generacje, jeżeli pojawiłby się jakiś hud albo rozwiązanie, o którym wcześniej przed chwilą rozmawialiśmy, czyli AI Pin, który by podtrzymywał taką integrację, to zobacz sobie, no, ja sobie myślę teraz, jestem na, nie wiem, na egzaminie z matematyki na studiach, zakładam sobie Ray-Bany, nikt nie zwraca na to uwagi, bo mam zwykłe korekcyjne okulary, tak? I ChatGPT czyta mi FODX i tak dalej i zaczyna mi dyktować, co mam zrobić.
Tylko na egzaminie, bo jestem teraz w przededniu, bo Max będzie miał teraz egzaminy ósmoklasisty i ma już teraz za chwilę testowe, 2 dni po... Zaraz teraz w grudniu na początku. Nie możesz mieć żadnego elektronicznego urządzenia ze sobą, więc okulary oczywiście możesz mieć i nikt może ich nie wiedzieć, tylko te okulary muszą się z czymś połączyć.
No, ale one mają Wi-Fi.
Nie, one nie mają Wi-Fi.
Czyżby?
Mają, dobra, mają Wi-Fi, okej. Okay. Tylko one mają to Wi-Fi takie direct, że one się łączy tylko z twoim urządzeniem na czas przesyłania informacji. czyli nie połączy się z hotspotem jakimś, żeby mieć, one potrzebują, oczywiście, to jest w tej generacji. W tej generacji one potrzebują smartfona, żeby cokolwiek zrobić.
No ale właśnie widzisz, Norbert, do tego zmierzam, że gdzie my będziemy za 2 lata od tego, no nie, że będzie...
Oczywiście, w zupełnie
jesteś
innym
na
miejscu,
maturze i ogóle... jest napisane, napisz mi tam coś o lalce, ja myślę, a chat GPT ci zaczyna dyktować.
Co masz pisać.
To są wyzwania.
Wiecie co, ja myślę, że to dzisiaj wystarczyłoby jakąś słuchaweczkę wnieść po prostu i telefon w kieszeni. I...
Ale nie wniesiesz telefonu w kieszeni, oni
to
sprawdzają teraz.
Przeszukują normalnie? No. O kurczę.
Znaczy...
Tak, jest taka właśnie centralna komisja egzaminacyjna, która to egzaminuje wszystko. Mówi, że po prostu jesteś normalnie, wiesz, masz przeszukanie i nie możesz nic wnieść. Jeżeli wniesiesz, to jesteś od razu banowany.
Koniec. Przez bramkę jak na lotnisku, bo nie przepuszczasz.
Nie możesz mieć smartwatcha, nie możesz mieć nic.
Mm-hmm. Okej. Okay.
No to jak te okulary wyjdą, to też nie będziesz mógł nic mieć, bo wszyscy będą o tym wiedzieli, nie?
Dokładnie tak, więc to wyprzedzi legislacja pewnie technologii.
Ale to już tam, niech się dzieci uczą. My się już nauczyliśmy.
Powiem tak, podoba mi się to i jestem za tym, żeby takie okulary się rozwijały. Jestem też, tam było kiedyś HoloLens, coś takiego też od Microsoftu chyba. To. Mi się podoba ten koncept i uważam, że za 2-3 lata, jeżeli by się pojawiła jakaś forma rozszerzonej rzeczywistości związanej z jakimś takim HUD-em czy czymś, to zmieni się według mnie rynek urządzeń mobilnych.
Powiem tak, te okulary są mega blisko tego, żeby zmienić dużo. Więc, bo mówię, to co powiedzieliśmy razem i co Maciek mówił, integracja software'owa, to żeby one mogły słuchać i potem mówić, albo właśnie, żebyś mógł wydać polecenie, powiedz mi na co teraz patrzę. Kurde, no to jakiś sztos automatyczny. No, to kosmos. Czekam na to mocno. I mówię, pierwsza rzecz, którą zrobię, jak przylecę do Stanów, to kupię to kolejną generację, mimo że ona pewnie tego nie będzie robiła nigdy, bo pewnie trzeba będzie poczekać na kolejną.
No dobra.
Dobra, przejdźmy do samochodów, bo gorące tematy samochodowe są. Wiecie, że pierwszy chiński samochód został nominowany do samochodu roku, tego World Car of the Year, i to jest samochód BYD Seal, czyli taki Tesla Killer, wszyscy o nim tak mówili. Jest 7 samochodów nominowanych w tej ścisłej jakby finałowej partii. Jest tam 7 samochodów, z czego większość jest elektrycznych, bo jest tam BMW, teraz mówię z pamięci, BMW 5, która może być elektryczna, jest Kia EV6, która jest elektryczna, jest Peugeot E3008, który jest elektryczny, jest jakaś Toyota chyba CHR czy coś takiego, która jest hybrydowa, jest właśnie BYD Seal elektryczny. Nie pamiętam, coś tam jeszcze. W każdym razie 7 samochodów, z czego 6 jest elektrycznych, może być elektrycznych, bo nie wszystkie są, ale niektóre mogą występować w wersji takiej i takiej. No i mamy pierwszy raz chiński samochód i my możemy, albo nasi słuchacze bardziej pewnie, w ogóle nie znać firmy BYD. To jest w ogóle fajny skrót, bo to jest skrót Build Your Dreams. I kiedyś te samochody w ogóle miały z tyłu na tylnej klapie napis, nie miały BYD znaczka, tylko miały napis Build Your Dreams, ale podobno akcjonariusze tej firmy denerwowali się, że ten napis jest taki trochę niefajny i taki może zaczepny zbyt bardzo, i kazali zmienić to, i jest teraz tylko właśnie BYD. I BYD Seal to jest samochód, który miał być właśnie takim Tesla Killerem, bo to jest bardzo podobny samochód w podobnych pieniądzach.
Do modelu 3, tak?
Do modelu 3, dokładnie tak. Dziękuję, że doprecyzowałeś. Ja go widziałem na targach w Monachium. Samochód prezentuje się bardzo dobrze, ale wszyscy myśleli, że będzie trochę tańszy, a to jest samochód, który jest w cenie Tesli model 3 albo nawet ciutkę droższy momentami. Ale masz głośną klawiaturę, Marcel. Chyba wklikiwałeś sobie tego BYD.
Tak.
Dokładnie. No i BYD pierwszy raz został właśnie nominowany, jako pierwszy raz samochód chiński. Tylko że my sobie w ogóle nie zdajemy tu w Europie, jak BYD jest ogromną firmą, bo to jest trzeci największy na świecie producent samochodów. Pierwsza jest Toyota, drugi jest Volkswagen, a trzecie jest BYD.
Co oni samochody robili wcześniej?
oni robią ogrom samochodów. Oni robią nie ogromnie...
tylko elektryczne?
Nie, nie tylko elektryczne. Spalinowe, dostawczaki, ciężarówki. Mhm. Oni robią ogromną ilość samochodów, tylko po prostu nigdy nie sprzedawali tego w Europie. To była sprzedaż w Azji głównie, w tamtych rejonach. A teraz wpychają się do Europy, robią samochody elektryczne. No i zaczynają tutaj troszeczkę na tym rynku rozwalać, no bo samochód w miarę dobrych pieniądzach, który wygląda atrakcyjnie, jeżeli wiesz, w ostatnich dniach naprawdę z ręką na sercu piątka moich znajomych odebrała swoje nowe Tesle, trójki albo Y. Te samochody są wszędzie, a tu możesz mieć coś innego, samochód, który jest elektryczny, ale jest inny. No i teraz, jest jeszcze tam w tej siódemce jest jeszcze Volvo EX30. No właśnie. No i tutaj rzucam takie pytanie, czy do was, czy macie wrażenie, że może się zdarzyć tak, że w lutym, bo w lutym będzie przyznana ta nagroda, samochodem roku zostanie samochód chiński.
Znaczy ja cały czas się zastanawiam nad jednym. W czym on się tak wyróżnia, że ma zostać samochodem roku? No bo tam o ile EV6 to rozumiem, tak? To jest tam najnowocześniejsza.
EV9.
A EV9, a nie EV6.
Okay. EV6 już wygrał tą nagrodę w zeszłym roku. Tak.
Okej, no to EV9 też jest w jakiś sposób zaawansowany technologicznie, nie? Że tam ma tą instalację też
800-woltową i w ogóle ten.
Tak, tam szybko się ładuje i w ogóle, i w ogóle. Natomiast ja pierwsze, co jakby, co mi się rzuciło w tym BYD, tak? To jest bardzo ładny z zewnątrz w ogóle. Uważam, że nawet chyba ładniejszy niż Tesla. Natomiast w środek jest taki, no, taki westerniarski.
Chiński trochę.
Chiński, tak. Jakiś taki po prostu zlepek różnych chyba motywów. To nie jest tam, że nie wiem, że nie jest jakiś unikalny styl jego wnętrza. Natomiast co mnie zaskoczyło bardzo, że on ma 800-woltową instalację ograniczoną do 150 kW.
I nikt tego, wszyscy mówią, że to będzie softem może odblokowane, że to jest zablokowane na razie.
Bo on się ładuje wolniej niż Tesla.
Ładuje się. To jest tak. Wcale dużo wolniej nie, bo on ma dużo lepszą krzywą. Tesla, pamiętaj, że Tesla się dobrze ładuje, tylko na superchargerach.
Bo znaczy na znalazłem różnicę, że pomiędzy tam, no, w tych wartościach wiadomo 10-80%. Tesla się ładuje średnio 124 kW.
Ale na superchargerze.
Być może tak. To o to chodzi. A on się ładuje na 95 chyba, nie?
Tak, ale w Tesli to chodzi o superchargera, bo Tesla na superchargerach ma wyższy woltaż niż na innych ładowarkach i mimo, że masz instalację 400-woltową, to Tesla na superchargerach ładuje się szybciej niż na wszystkich innych ładowarkach. I tak, ale na takie normalne ładowarki, na Ionity albo na w jakimś tam Greenwayu nie będzie się Tesla nigdy tak dobrze ładowała, więc ale wszyscy mówią, że w BYD będzie to odblokowane softem z czasem. No
to może to z czasem się zmieni, ale nie, bo tak zastanawiam się po prostu, wiesz, jakby w czym on jest lepszy, nie? No bo...
Wiesz co, on jest przede wszystkim inny. Masz środek, który jest bardziej taki, Tesla jest, wiecie, Model 3 jest taka ultra ascetyczna w środku. No może jeszcze już Highland jest trochę mniej, ale trójka ta nasza, którą my jeździmy, ty i Maciek i ja, no to ona jest taka mega ascetyczna. Ten BYD Seal jest trochę mniej ascetyczny. No i on ma jedną wadę w sumie. On ma mały bagażnik, zdecydowanie mniejszy niż Tesla Model 3 i to by mi przeszkadzało, bo wiesz, bo ja w trójce mogę całą rodziną się zapakować i wyjechać na wakacje. W Sealu bym się nie ogarnął, tak. Dlatego ja też uważam, że nie zostanie samochodem roku. Ja chyba dwa dni temu w jakimś radiu mówiłem o tym. Z tej całej siódemki pewnie bym wyrokował, że to będzie Volvo EX30 i ono zostanie tym samochodem roku. Ale samo odnotowanie tego, że samochód chiński został dostrzeżony, Tesla nigdy nie była w tym gronie.
Wiesz co, Norbert, wydaje mi się, że to wszystko jest kwestią chyba kryteriów trochę, w jakich jest to rozpatrywane, bo jakby do dzisiaj mimo wszystko Tesla jest rozpatrywana jako fenomen pewien, pewna taka awangarda trochę i nie wiem, czy ona spełnia kryteria bycia Car of the Year.
Czy wiecie, co jeszcze? Rok się nie skończył. Nie wiem, dlaczego dyskutujemy tutaj o Car of the Year. Właściwie to jutro, jak to nagrywamy, no to w sensie, jak ten odcinek wyjdzie.
Jutro, to w czwartek.
Czyli będziemy mieli Cyber czwartek, tak? I zobaczymy Cybertrucka. No, to będzie samochód, który będzie ciekawym samochodem.
On już tak naprawdę jest
względem.
On już jest wystawiony w niektórych salonach. W niektórych salonach w Stanach Zjednoczonych w Tesli możesz już pójść go obejrzeć.
W Nowym Jorku, z tego co widziałem, zdjęcia.
Tak,
akurat,
tak,
na pewno.
Tak, tak.
Czy ja wam powiem, że mam. Mam donosy od znajomych z Laguna Beach, że widzieli już Cybertrucka w Kalifornii. Jeżdżącego, że tak powiem, w tym tygodniu, także zobaczymy.
Ja się nie mogę tego samochodu doczekać. Pierwsza rzecz, którą zrobię po przylocie, tu rozmawialiśmy na grupie, czy będę mógł się nim przyjechać, czy nie. Ja mam wrażenie, że jeździłem trójką modelem 3 testową w 2019 roku, więc mam wrażenie, w 2018, przepraszam. Więc mam wrażenie, że da się to zrobić. Będę chciał się zapisać na jazdę testową Cybertruckiem. Ja mam aktywne cały czas zamówienie na Cybertrucka. Ciekawy, kiedy oni go zrealizują. Ty też masz?
Też mam, pewnie.
O, no proszę. No więc ciekawy. Wiecie, ile ludzi podobno zamówiło to? Że ile oni mają preorderów? 2 miliony preorderów.
No bo to było...
No wiesz, jakie to są preordery, po $100, nie?
No tak.
No więc...
Zawsze mogą zwrócić, no i powiedzieć bujaj się, no ale...
Teraz już nie można chyba zwracać tych preorderów. Znaczy w sensie, jak nowe Tesla robi jakiekolwiek... Znaczy jak chcesz założyć zamówienie na samochód, to już nie jest bezzwrotny, nie?
Naprawdę?
Tak. Jakbyś teraz na przykład sobie zamówił, nie wiem, model tam jakiś S czy coś, to nie możesz się wycofać, już stracisz.
Okej.
No okej, jeżeli ty się wycofasz, to stracisz, ale jeżeli oni się wycofają, no to nie.
No jeśli oni, to nie, oczywiście, tak.
No właśnie.
Tylko, że no tutaj jest tak, że no rzeczy pewnie ty będziesz chciał bardziej wycofać niż oni.
Nie, no, no nie, no w życiu. No, to nie.
Wierzysz?
Ale Norbert, jeżeli ktokolwiek ma się wycofać, to oni.
Tutaj powiem wam, jest mocny disclaimer w tym temacie, bo ja nie wiem, ta plotka czy informacja, nie wiem jak to nazwać, ona krąży w Stanach tutaj dość dużym echem się odbiła, że osoby, które zrealizują zamówienie na Cybertrucka, niejako będą podpisywały pewnego rodzaju lojalkę.
Że go nie mogą sprzedać.
Że go nie mogą sprzedać, więc mnie ciekawi to, czy przez taką deklarację ilość tych zamówień nie spadnie, bo przypuszczam, że było wiele osób, które po prostu trzymało sobie takie zamówienie, taki preorder po to tylko, żeby kupić i później go odsprzedać. Druga sprawa to jest, ja w ogóle nie wiem, jak oni prawnie zamierzają to rozstrzygnąć, żeby taki samochód, żeby zabronić komuś sprzedaży jego, albo jakie będą konsekwencje ze sprzedaży, bo bardziej mi się wydaje, że to jest kwestia, którą oni mogą tam spróbować zrealizować. Niemniej jednak takie info się pojawia i do tej pory nikt go nie zdementował.
Znaczy ja czytałem, nie wiem, czy to chyba było w kontekście Europy, że te, bo oni też straszyli tutaj pozwami, tak, jeżeli ktoś będzie sprzedawał te samochody i się podobno wycofali z tego, że jednak pozywać to nie będą, ale no zresztą to w Polsce nawet funkcjonuje, tak, że jeżeli miałeś jakiś na przykład model S po tej starej cenie jeszcze, można było Playda mieć tam 400 coś tysięcy chyba było ta pierwsza cena, to jeżeli ktoś tylko na forum jakimkolwiek na Facebooku wrzucił, że ma ten samochód do odbioru, że go chętnie odsprzeda, to oni kasowali zamówienie.
Tak, zgadza się, tak było.
Wyszukiwali po nazwisku w bazie i kasowali zamówienia ludziom.
No tak, Tesla tak robi, ona nie lubi tego sprzedawania, no bo wiadomo, że oni chcą utrzymywać to, że ktoś zamówi Tesla i nie zrobił tego po to, żeby handlować, tylko po to, żeby faktycznie jeździć samochodem, i oni cały czas odcinali tych wszystkich takich zewnętrznych sprzedawców samochodów. Kamil, który ci sprzedawał samochód, Maciek, Pylcik, czyli No Smoke Rent, on ma bana na zamówienie Tesli. Wiesz, że on nie może zamówić Tesli w salonie w Polsce, bo on sprowadzał Teslę z zachodu, tak jak dla ciebie,
z
Berlina i sprzedawał je w Polsce z jakimś tam, pewnie robi sobie jakimś tam małym zyskiem czy czymś, i oni go zbanowali i on nie jest w stanie zamówić Tesli w salonie w Warszawie.
No cóż.
Natomiast słuchajcie, wracając jeszcze do tego tematu, tego Car of the Year, powiem wam, że strasznie mnie ciekawi, tak abstrahując od BYD, kto tą nagrodę w tym roku zdobędzie, bo wydaje mi się, że ta tegoroczna edycja może troszeczkę przypieczętować pewną dominację jednego koncernu nad innymi w kwestii szczególnie tworzenia samochodów elektrycznych, bo jak wiecie albo nie wiecie, ale nasi słuchacze niekoniecznie muszą wiedzieć, w 2023 roku World Car of the Year był Hyundai Ioniq 6, w 2022 był Hyundai Ioniq 5. I jeżeli tak to by się miało utrzymać, że w tym roku byłaby to Kia EV9, to wydaje mi się,
9.
To byłaby to dość mocna
dominacja Koreańczyków.
Tak, o to mi chodzi. I dominacja Koreańczyków, przede wszystkim tego rynku azjatyckiego, no nie?
No wiesz, azjatyckie samochody też jakiś czas temu nam się nie mieściło w głowie, że może być samochód z Korei samochodem w Car of the Year. Zdobywają regularnie, wygrywają te nagrody. No tutaj się ta motoryzacja mega się zmienia, to faktycznie chyba to pokazuje, że te europejskie marki troszeczkę idą w odstawkę. Nie wiem, czy wiecie, Volkswagen kilka dni temu, nie wiem, chyba przedwczoraj czy wczoraj, miał konferencję, na której dyrektor generalny Volkswagena powiedział, że w Wolfsburgu, że sytuację mają bardzo krytyczną, że Volkswagen jest w większych problemach niż wszystkim się wydawało, że
tak, ja widziałem to.
Że muszą zmniejszyć zatrudnienie, że muszą być bardziej konkurencyjni, bo są w sytuacji absolutnie krytycznej, czyli aby właśnie wręcz niektórzy z tych pracowników mówili, że aby pozostać w ogóle przeżyć, to muszą obniżyć koszta i zacząć zarządzać pracą przy mniejszej ilości pracowników. Więc no Volkswagen, mam wrażenie, czyli taka główna europejska marka i marka, która jest drugą na świecie, i grupa, która jest drugą na świecie sprzedającą samo, jeżeli chodzi o wolumen samochody, no mam wrażenie, że jest taką trochę Nokią w 2000 roku, czyli firmą, która zobaczyła, że może przestać istnieć.
Znaczy wiesz co, wydaje mi się, że kilka elementów się na to składa, bo też jakaś jest sytuacja ekonomiczna na świecie i w Niemczech i na pewno ma to wpływ jakiś na to. Warto też zwrócić uwagę, że to nie byłby pierwszy raz, jak koncern samochodowy bankrutuje, jeśli by do tego doszło.
W Stanach mieliśmy, to była regularna rzecz.
Ja bym rzekł, że to dalej jest regularna rzecz, tylko...
Tak, to wszystkie marki, które wykupywał po kolei koncern VAG, nie?
No tak, tylko wiesz...
No to też to były upadające marki, nie? W pewnym sensie.
Wiecie co, ja mam wrażenie, że z Volkswagenem jest troszeczkę taki problem, że oni nie do końca byli bardzo spóźnieni, nie do końca podjęli adekwatne ryzyko do miejsca, w którym byli na rynku. I jednak, że tak powiem, to cały czas mówienie o tym, że te turbo diesle się tak super sprzedają i są takim fantastycznym rozwiązaniem, no najwyraźniej nie są. Bo
jeszcze oszukiwanie, przecież wielka afera, tak. Wiesz, Dieselgate, gdzie oszukiwali na parametrach emisji, no to się też, myślę, położyło tutaj cieniem na tym wszystkim. I myślę, że to, co się dzieje teraz z Volkswagenem, no to jest tego pokłosie trochę teraz. No i ja w ogóle trzymam ogromne kciuki za tą markę, bo grupa, która ma w sobie supermarki, wiesz, mają super Skodę, która jest fantastyczną marką, która robi fajne samochody w dobrych pieniądzach. Mamy Porsche, mamy
Audi,
Volkswagena. I Audi, ja tam średnio z tym Audi, ale pewnie najmniej z tej grupy. No ale generalnie super same marki i gdyby oni to zaprzepaścili, to byłaby duża strata dla motoryzacji.
Tylko Norbert, to właśnie rozbijmy to na takie drobne czynniki pierwsze, nie zagłębiając się za bardzo. Popatrzcie na kilka kwestii, gdzie i jak VAC się zachował. Mamy, załóżmy, samochody premium. Ja, jakby wy wiecie, że ja nie lubię strasznie tego określenia i pewnie kiedyś o tym porozmawiamy, ale to nie teraz.
Mamy to na liście. Która
natomiast
marka jest premium?
Zobaczcie, jak na przykład koncern BMW odpowiedział na samochody elektryczne w klasie premium, jak odpowiedziało Audi, które jest reprezentantem marki premium w grupie VAC, tak? Mieliśmy e-trona, który... powiedzieć, że się nie udało, to jak nic nie powiedzieć, tak?
Tego pierwszego e-trona.
Tak. I ja pamiętam, jak myśmy z Maćkiem oglądali te samochody i ceny, które z nimi były związane, a teraz zobaczcie, jak wygląda line-up BMW, jak wygląda line-up Mercedesa w kwestii samochodów elektrycznych, tak? Więc...
No Audi, ja nie wiem, ale z tego, co ja kojarzę, to Audi ma jeszcze tylko tego e-trona GT i to chyba Q4, tak?
Teraz analogicznie przejdźmy na...
Bo oni czekają na tą nową platformę, właśnie to PPE, Porsche Premium coś tam, która będzie właśnie robiła nowe Audi i nowe Porsche na tej platformie.
Teraz zobaczcie, analogicznie mamy segment takich samochodów, nazwijmy to zwykłych, tak? Czyli mamy ID3, ID4, ID4 GTX, ID5, ID5 GTX i ID7, tak? Tylko problem z nimi jest taki, że one są stosunkowo drogie w stosunku do tego, co oferują i na przykład patrz wyżej wspomniany Ioniq 5, Ioniq 6. Koreańcy po prostu tutaj, koreańskie marki w sensie lepiej odpowiedziały na potrzeby rynku w tym segmencie, więc wydaje mi się, że to jest kolejne 2-0 dla... w którym VAC dostał od rynku, przynajmniej w tym segmencie, no nie?
To na pewno, a z drugiej strony pewnie da się robić te samochody taniej i to pokazuje, że teraz jest koniec roku. Volkswagen i wszystkie firmy motoryzacyjne, takie klasyczne, muszą dopychać trochę sprzedaż samochodów elektrycznych, bo na koniec roku muszą się rozliczyć z emisji CO2 na globalnej na grupę i rabaty na Volkswagena ID3, czyli tego najtańszego, sięgają 60 tysięcy złotych. Więc pewnie da się te samochody produkować taniej. Samochody Volkswagen w Chinach, ID3 w Chinach potrafi na promocji kosztować odpowiednik 60-70 tysięcy złotych. Czyli te samochody da się produkować taniej. Pytanie, dlaczego oni tego nie robią? No bo okej, w Chinach to wiadomo, że tam nie masz całych wszystkich tych obostrzeń unijnych. Nie musisz mieć asystenta na jechania, asystenta utrzymania pasa ruchu, e-cola i tam tych wszystkich innych systemów, które są wymagane w Europie, ale tak czy tak, no generalnie możesz produkować te samochody taniej i VAC potrafi to robić. Pytanie, dlaczego nie chcą tego robić na taką, dlaczego nie próbują przenieść tej chińskiej produkcji trochę do Europy? Jest jeszcze ID6, które jest tylko w Chinach, a nie ma go w ogóle
natomiast
w Europie.
Jasne, Norbert, tylko nie masz wrażenia, że po prostu na tak dużą, nazwijmy to ewolucyjną albo cywilizacyjną zmianę, oni są po prostu strasznie dużą grupą, ogromną grupą i są troszeczkę spóźnieni.
Oczywiście, że są. To jest to, ja myślę, że tu jest trochę w tym to, co rozmawialiśmy sobie w poprzednim odcinku o Apple, że Apple nie stać na ostre ruchy, no bo jest, bo za dużo mają do stracenia i myślę, że Volkswagen gdzieś tam tak samo myśli, że ich nie stać na takie ostre ruchy jak jakieś chińskie marki, która dzisiaj jest, której nie ma, no bo oni są zbyt dużym koncernem. W tym tygodniu, przepraszam, w ostatnich dwóch tygodniach, ale to są tylko dwa tygodnie, do Polski weszły trzy nowe marki chińskie. W tamtym tygodniu była premiera Omoda, chińska marka, potem była premiera polska marki Voyah, też chińska marka należąca do Dongfeng, czyli tego koncernu chińskiego rządowego i jutro jest premiera, dzisiaj, przepraszam, w czwartek jest odcinek, więc mówię dzisiaj, jest premiera MG, czyli też marki, która była kiedyś europejską marką, ale została odkupiona. Chińczycy wchodzą i MG wchodzi z modelami elektrycznymi, chociażby MG4. Samochód bardzo dobrze podobno wyceniony będzie, więc No tutaj się te Chińczycy się rozpychają na tym naszym rynku bardzo mocno.
A jak właśnie uważacie, wiecie, bo co? Ja mam takie ogólne pytanie w takim razie ja rzucam, to szczególnie też do ciebie, Norbert. Czy ty zwiastujesz, że tak powiem, ogromny sukces chińskich marek w Polsce? Zwiastujesz raczej to, że zgarną jakiś sensowny kawałek tortu? Trochę tak jak kiedyś Play, jak wszedł jako telefonia komórkowa, to po prostu urwał taki spory kawałek tortu i został, i oni tak samo trochę urwą od Volkswagena, trochę urwą od jakiejś tam Hyundai'a i po prostu sobie tu posiedzą. Czy to będzie totalne fiasko? Co myślicie?
Czy ja myślę, że oni mogą się trochę tak rozpychać jak kija, nie? Że wiesz, że będą sobie rośli, nie? Jeśli chodzi o sprzedaż, ale to pewnie im trochę parę lat zajmie. Natomiast tak się, wiecie, co chciałem jeszcze wrócić do tej nagrody, tej samochodu roku i zapytać was o jedną rzecz, no bo tutaj jest, że roku na rok to tam zdobywa Hyundai i mi tak strasznie się to kojarzy z tym nagrodami, które Samsung wygrywa co roku, bo wypuszcza model akurat w takim czasie, kiedy iPhone jeszcze nie zdąży wyjść.
Czy wiesz co, wydaje mi się, że to nie jest tutaj...
I czy to nie jest trochę tak sterowane, nie? Że wiesz, że ta Tesla na przykład, nie wiem, nie jest brana teraz jeszcze pod uwagę, no bo coś, że bo jest za wcześnie albo za późno i na przykład się nie załapała do jakiegoś tam czasu, tak? I my wybieramy, to jest, teraz będzie tak, samochód roku 2023, tak?
4.
24.
4 już, okej. Okay.
Tak.
Czyli w przód patrzą, tak? I teraz no właśnie ciekawe, czy to jest według premier, które, że kiedy do sprzedaży trafią, czy jak to, wiecie, to trzeba było się na tym zastanowić i to jakoś posprawdzać, nie?
Może trochę coś w tym jest, ale mam wrażenie, że właśnie no te chińskie modele, no tutaj wprowadzone powie świeżości. Mówiłem o MG samochodach, które jutro premiera będzie MG4. Możecie sobie wygooglować wszyscy ten samochód, ja go postaram się podlinkować. MG4 to jest samochód, który, no taki miejski, mały crossover SUV-ik, który kosztuje od 85 tysięcy złotych. Wygooglujcie ten samochód. Ten samochód zaczyna się od 85 tysięcy. Jest cisza, googlujecie.
Tak, sprawdzamy. Jak, nie wiem, czy to nie jest ten
to
samochód,
Maciek, odpowiadając na twoje pytanie, ja uważam, że w przypadku ostatnich, że tak powiem, nagród i tych firm, które wybrały, ja uważam, że to były, że tak powiem, rozsądne wybory, jeżeli patrzę sobie na te kilka lat do tyłu. Nie mam do tego jakichś zarzutów, uważam, że...
Dobra.
Znaczy ja też nie, jakby tutaj nie wiesz, nie uważam, że te samochody, które wygrały dotychczas, były złe, nie? Tylko mi chodzi o to, że no, zadziwiające jest to, że co, no nigdy się żadna Tesla nie znalazła?
Nie, no w 2013 roku Tesla Model S była nominowana, to znaczy wygrała nagrodę...
W 2013?
Tak, tylko Maciek...
Tak, miała Performance Car.
Nie,
chyba.
World Green Car miała na pewno.
World Green Car, okej, okay, jasne, przepraszam.
A Performance'a nie miała.
Nie miała.
Do tej pory. Z tego co mi się wydaje, ona była parę razy gdzieś tam nominowana w jakichś tam kategoriach.
Chyba jakoś bardzo nie, ale rzadko się tam znajdowała. Z tym MG wam osobą oczywiście okłamałem, bo MG 4 nie będzie od 85 tysięcy złotych. Od 85 tysięcy złotych jest spalinowa wersja, odpowiednik, więc elektryczna jeszcze nie znamy ceny. Spalinowy MG ZS będzie kosztował od 85 tysięcy złotych, więc zobaczymy, ile będzie elektryczny, ale to dopiszę tutaj w komentarzach, jak pójdę na premierę jutro.
Ja tylko dopowiem wam, Tesla Model X była nominowana też w kategorii World Green Car w 2017 roku. Także nie jest często, ale to nie jest tak, że jest jakby obraza na Tesla. No to słuchajcie, no to ja ponawiam to pytanie, bo Norbert podałeś ceny, które są i tak uważam konkurencyjne, więc jak to będzie z tym rynkiem samochodowym w Polsce, w Europie, w momencie, kiedy te chińskie marki się tak rozpychają?
Myślę, że jeszcze przez kilka lat, ja uważam, że się powtórzy scenariusz koreański. Przecież pamiętacie, Kia i Hyundai to były samochody, o których nikt nie chciał słyszeć. A teraz są najbardziej jednym z najlepiej sprzedających się samochodów w Polsce. Jakiś czas temu Fiat był najlepiej sprzedającym się samochodem w Polsce. Teraz Fiat sprzedaje mniej samochodów niż Tesla w Polsce. To się wszystko bardzo łatwo odwraca i mam wrażenie, że te chińskie marki będą takimi właśnie koreańskimi troszeczkę szły przykładem, czyli przez najbliższe lata będzie trochę nieufność. One zaproponują coś więcej i koreańskie marki zaproponowały dwie rzeczy więcej. Zaproponowały lepszą gwarancję i niższą cenę. Pewnie chińskie marki zaproponują podobnie, może z gwarancją nie, ale z ceną na pewno. I po prostu będą się rozpychali ceną i za jakiś czas no, albo o nich w ogóle nie będziemy mówili jako o chińskich markach, będziemy mówili po prostu o markach samochodów, albo będzie tak, że faktycznie no, będziemy wiedzieli, że to są chińskie marki, ale tylko dlatego, że będą wiedzieli to ci, którzy się na tym znają, no bo będą wchodziły te marki na rynek tak jak od drugiej strony, czyli tak właśnie jak to robi chociażby teraz MG, czyli kupowali brandy europejskie
albo Volvo
na rynek od drugiej strony. Volvo jest specyficznym przypadkiem, bo tutaj okay, to jest koncern Geely, faktycznie właścicielem i to faktycznie jest ciągle, nie ciągle, tylko po prostu firma chińska w tym momencie, ale oni powiedzieli, że oni się tutaj nie odcinają od tych europejskich korzeni, że oni zostają w tej Europie, robią samochody, zmienił się kapitał, ale nie zmieniła się filozofia.
No też bym tak powiedział na ich miejscu. Nie no, bez jakiejś tam... Tak.
MG może powiedzieć, że a my robimy według filozofii europejskiej samochody w Chinach.
Akurat MG po prostu to oni po prostu wykupili markę, która była martwą marką tak naprawdę i zrobili to wiesz, od początku tak naprawdę, stworzyli ją od nowa. Marka Volvo nigdy nie była martwą marką. Oni kupili działającą firmę, tak. Która jest istniejąca, robi samochody cały czas, popularne, jest jednym z tych premium producentów poważanych na świecie i po prostu zaczęli kontynuować to robienie na swoją własną filozofię. Taką filozofię, znaczy nie filozofię, tylko po prostu przejęli koncepcję robienia samochodów i tylko zaczęli to inaczej finansować. A MG to jest po prostu marka, która była martwa i oni ją wskrzeszyli, zupełnie produkując samochody od zera.
I powiem ci, że w obliczu tego rozmawialiśmy o kłopotach Volkswagena, rozmawialiśmy, no bo te kłopoty są, to nie ma się co oszukiwać. Rozmawialiśmy o tym, że tych coraz więcej marek chińskich się pojawia. W zasadzie patrząc na rynek francuskich samochodów, też nie wygląda to jakoś obiecująco i ja tak...
No przestań, Stellantis to w ogóle jest jakaś masakra. To co oni robią, to wiesz, to jest zakopywanie się pod ziemię.
No i właśnie moje pytanie brzmi, jest takie, to taki follow-up do tego poprzedniego, bo tak przewrotnie zadałem to pytanie, ale ja mam takie poczucie, że europejska myśl motoryzacyjna dziś się zagubiła całkowicie, że zostało niewiele marek, które po prostu trzymają jakąś taką, nazwijmy to, higienę tworzenia samochodów. Uważam, że Daimler dalej jest taką firmą. Uważam, że być może Porsche, które mimo bycia w wagu dalej ma jakiś tam wpływ na tworzenie tych samochodów. Natomiast te najpopularniejsze marki, jak ja na nie patrzę, Volkswagen, Renault, Citroën, Fiat wspomniany przez ciebie, to kiedyś przecież były dominacja na europejskim rynku. A one teraz przegrywają z takimi producentami jak Hyundai, Kia, zaraz to będzie BYD.
No tak jest. Wiesz, koncern Stellantis, który w tej chwili to skupia tak, Opla, Jeepa, Fiata, Alfa Romeo, Citroena, Peugeota, to jest koncern, który ogromna ilość samochodów, ogromna ilość marek i oni sprzedają mniej niż kiedyś sprzedawał sam Fiat.
A oni nie byli, poczekaj, a Fiat nie był w General Motors?
Przez pewien czas był, a teraz to jest Stellantis. Okay. To oni się, okay, wiesz, oni się tutaj, tak samo jak był Opel. w General Motors, a teraz jest to wszystko grupa Stellantis i to i oni sprzedają naprawdę mniej samochodów niż sprzedawał kiedyś sam Fiat. To jest jakaś no, totalna porażka.
Ale właśnie brzmi to tak cały czas, ja mówię, ja kontynuuję ten sam wątek, ale jakby oni po prostu nie odrobili lekcji.
Ja nie wiem, czy nie odrobili lekcji. Myślę, że po prostu no, są taką Nokią albo Kodakiem współczesnych czasów, że zupełnie jakby nie rozumieją tego, co się dzieje dookoła. I to nawet nie chodzi o odrobienie lekcji, to chodzi po prostu o podstawowe zrozumienie tematu, że po prostu odjechał im peron.
Znaczy, bo to wiecie, bo to jest... No,
jeńców nie bierzesz.
Nie, znaczy wiecie, ja się zastanawiam też nad tym, bo to jest tak, też rozmawiałem z ojcem moim na przykład na temat ogólnie teraz marek i motoryzacji. Jednak wiele ludzi ma w głowie cały czas, że nie wiem, że dobra marka to jest jakieś tam właśnie, no, czy właśnie jakiś Volkswagen, czy Mercedes, czy tak dalej. Natomiast teraz jakby wyścig jest zupełnie od nowa się zaczął, tak? I samochody elektryczne się przecież zupełnie inaczej projektuje. I
dużo tutaj, łatwiej przede wszystkim.
Tak, ale chodzi o to, że nawet to jest tak jak, nie wiem, jak Kia startowała, to też była kojarzona z niską jakością, ale oni przez ten czas nadrobili bardzo tą mocną jakość, nie? I o ile łatwiej jest, kurczę, mi się wydaje jednak mimo wszystko nadrobić te rzeczy, właśnie, nie wiem, jakieś tam, żeby te siedzenia były wygodniejsze czy cokolwiek, niż nadrobić tą całą technologię.
Zgadzam się.
To na pewno.
Zgadzam się w 100%.
I żeby uszyć z lepszych skór na przykład siedzenia, nie? No to jest, wiecie... No,
no trzeba komuś zlecić.
Czy lepiej spasować, czy lepiej karoserię spasować, nie? Zobaczcie, jaki Tesla zrobiła progres, jeśli chodzi o właśnie o to spasowanie. W ogóle w zeszłym tygodniu był u mnie serwis mobilny Tesli. Mhm. Wymieniali mi lusterko, bo się zepsuło. Znaczy się, no, miało problem, że się po prostu nie rozkładało co jakiś czas. I przyjechał pan modelem X z 2016 roku.
X-em?
Tak,
o, dziwne,
tak,
bo
jeden z pierwszych X-ów.
Najczęściej Y-kami jeżdżą.
No to on przyjechał takim starym X-em i jak ja zobaczyłem, jak się zamykają te Falcon Wing, tak, czy te drzwi boczne takie, i klamka tylna była jakoś, nie wiem, pół centymetra wyżej niż ta przednia. No wiesz, one muszą się spotkać jakby razem, nie? Bo to jest jakby tak. Ta jedna linia. Po prostu totalnie, nie? Jak ja się zacząłem śmiać do niego, że no tutaj, że chyba... Coś nie wyszło im, nie? Że mówię, że no jak to tak? A on mówi, no ale one tak miały na początku, nie?
Tak, to pokazuje drogę, jaką przeszła Tesla do modelu Y, który jest, wiesz, na dużych prasach wytłaczany i praktycznie nie ma żadnych wad. Samochód jest idealny praktycznie każdy i tam nie ma co się nie zgadzać, bo samochód jest tak skonstruowany, że nie możesz się nic nie zgadzać, bo jest wytłaczany z ulubionego materiału Elona, czyli ze stali, po prostu robi wielka tłocznia, robi bam, wytłacza cały element samochodu, który jest łączony z drugim i ten samochód tam się nie ma prawa nic nie zgadzać. To tak, to pokazuje, jaką drogę przeszła Tesla.
Tak, tylko że i oni tego X-a sprzedawali za jakieś pół miliona złotych, czy,
tak, za jakieś
czy 600 tysięcy,
więcej.
Coś takiego, nie? I to jest w ogóle, to jest nie... No... Ja myślałem na początku, że ten samochód był nie wiem, spawany z dwóch, nie?
No ale
tak to wyglądało.
Macie, to jest to, co ja mówiłem, że...
I pewnie jest to zgodne z prawdą.
Że jest to, mimo wszystko ja uważam, że to jest kwestia odrabiania lekcji, ponieważ słuchajcie, Tesle na rynku są od ilu? Od 10 lat, powiedzmy plus minus, takie no,
jakoś tak.
Powszechne, tak? Więc wiele marek miało naprawdę kupę lat, 10 lat na to, żeby podjąć świadome i racjonalne decyzje, czy chcą uczestniczyć i jak chcą uczestniczyć w tym, nazwijmy to, nowym wyścigu zbrojeń. Są takie marki jak Toyota, które świadomie podjęły decyzje. Rynek zweryfikuje, czy to były dobre decyzje i jak oni się zapatrują na nową motoryzację, ale ja szanuję ich za to, że oni są bardzo...
Toyota to zaraz nie wypowiem.
Oni są bardzo póki co... transparentni w swoich komunikatach, przynajmniej do tej pory. Natomiast reszta tych marek, szczególnie w ogóle patrząc w porównaniu do rynku amerykańskiego, to uważam, że europejskie marki po prostu liczyły na to, że w którymś momencie się podłączą, zrobią szybko na podstawie czegoś, na podstawie czyjegoś R&D swoje samochody i to przejdzie. Okazuje się,
Że nie przejdzie.
Że koncern Hyundai robi swoją platformę pod samochody elektryczne dedykowaną i ta platforma działa i się sprzedaje super. Wchodzą chińskie marki, które działają i są super. W pewnym momencie uważam, że w odpowiednim momencie zaczyna BMW rozumieć, co się dzieje na rynku i zaczyna oferować szeroką gamę samochodów elektrycznych.
I BMW robi to w zupełnie inny sposób, bardzo fajny. Moim zdaniem taki, że oferuje samochody elektryczne, które się niczym nie różnią od samochodów spalinowych. Tak. Siódemka spalinowa elektryczna taka sama, piątka spalinowa elektryczna taka sama. Klienci to cenią.
Tak, ale każdy, te marki, które wymieniamy, czy Mercedes, ja też uważam, że Mercedes ma świetne podejście do tego, one mają jakąś strategię swoją, można się z nią zgadzać do końca lub nie, ale to wybrzmiewa, że jest jakiś pomysł na to. Natomiast to co żeśmy wcześniej mówili, Fiat, Renault...
Cała grupa Stellantis.
Tak, tak, tak. To jest lipa. W porównaniu jeszcze do tego, ja patrzę też na amerykańskie marki, te przynajmniej te, które się tutaj pojawiają, czyli cały koncern Chevrolet, Rivian bardzo często widuje je w Stanach.
Ale Rivian to jest supermarka.
Tak, ale jest, no nie jest.
Nie potrafi się przebić, ale technologicznie to jest fantastyczna marka.
Powiem wam tak, na żywo te samochody są przepiękne i jeżeli jedzie się po autostradzie pięciopasmowej i jedzie Rivian, to w tłumie tych samochodów zauważysz, że jedzie Rivian. 100%.
A powiedz mi, a jak jest z Lucidem? Dużo jest Lucidów u ciebie?
Nie jest dużo, ale są widoczne. Zwracam.
Bo w Polsce są dwa.
Zwracam uwagę na Lucidę, ale to jest kolejna marka, która też właśnie wchodzi na ten rynek i ona będzie konkurować z Audi na przykład.
Tylko te wszystkie marki mają jeden problem, którego już nie ma Tesla, czyli one nie potrafią przejść z manufaktury do produkcji samochodów. One ciągle, to jest ciągle manufaktura samochodów. Nie potrafią zrobić wolumenu. Jak nie przejdziesz, to jest to samo co NIO. Choć tutaj NIO robi bardzo dużo fajnych rzeczy, bo NIO jako chińska marka, no, promując ten swój power swap, czyli tę zmianę baterii, naprawdę robi sporo fajnych rzeczy, bo właśnie grupa Geely, czyli grupa, w której jest Volvo również, podpisała z NIO właśnie umowę, że będą robili kompatybilne baterie i rozwijali sieć Power Swap po to, żeby można było zmieniać baterie w samochodach właśnie też NIO i w samochodach grupy Geely, czyli między innymi Volvo, a może też i Zera Polska, żeby można było zmieniać samochody, zmieniać baterie na sieciach Power Swap i żeby te baterie były ze sobą kompatybilne. Hi. To jest
świetne. Ja co do tych stacji Power Swap mam taki jeden problem z tym, że no bo to jest tak wtedy, że ta bateria nie jest twoja, ty ją wynajmujesz, tak? To chyba w ten sposób nie, to wygląda.
Tak, dokładnie tak.
Bo przecież jakby nie dostajesz swojej, tak, w zamian. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, no bo zobaczcie, Tesla ma problem, żeby postawić 15 superchargerów w Polsce, gdzie taki supercharger kosztuje tam pewnie z milion, 2 miliony postawienie tych kilku stanowisk.
Tych 15? Pewnie tak.
Natomiast taka stacja Power Swap to chyba to jest rząd wielkości więcej, nie?
Nie mam pojęcia
i też nie chcę w ogóle tutaj.
Też, ale sobie to po prostu nie wyobrażam, bo to budynek trzeba, tak?
To znaczy,
tego.
Według mnie
stacja
Power Swap w takim rozumieniu, w jakim my to rozumiemy, czyli że będzie duża bateria z podłogi wyjeżdżała i będzie zamieniana, według mnie to jest bardzo romantyczne podejście, ale nie do zindustrializowania tego. Nie w momencie, kiedy masz, nie wiem, no, popatrz sobie na autostradę A4 i pomyśl sobie, ile samochodów na A4 jedzie, tak? Teraz jesteś w stanie, jeżeli jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że, ja mówię czysto wirtualnie, że stacje benzynowe zostaną doposażone w ładowarki, tak? That's fine, ale wyobrażasz sobie, że będą doposażone na przykład, że na jednej takiej stacji które jest punktem...
8 stanowisk na przykład do wymiany baterii.
Na których muszą być baterie, które się też będą ładować w tym czasie, tak?
Mhm. Jakoś to sobie to wyobrażam. To nie jest tak, że sobie nie wyobrażam zupełnie. Myślę, że to jest do zrealizowania. Choć pewnie budowa stacji PowerSwap jest na pewno bardzo trudna. Ja uważam, że to jest super uzupełnienie infrastruktury ładowania. Typu, że jeżeli by się wszyscy ze sobą dogadali, że te baterie
właśnie
są...
Czyli musiałaby to nadrzucić Unia albo co, jakiś mniej więcej tego typu urząd, co oznacza to, że byłoby to totalnym, znaczy na tym etapie byłoby to cofnięciem się technologicznym rozwoju, zatrzymaniem na 20 lat.
No nie wiem, tak Maciek, bo zobacz. Bo zobacz, standard CCS 2, który mamy w Europie do ładowania samochodów, nikt tego nie narzucił. Producenci to przyjęli, uznali, że hej, to będzie najlepszy sposób na ładowanie. W Stanach mieli CCS-a jedynkę, ale weszła Tesla, ale była też Tesla ze swoim standardem. I były przez chwilę dwa standardy, a na ten moment jest faktycznie ta Tesla nastawiała tych superchargerów tyle, otwierają na inne marki. Przejdźmy na standard Tesli. Nikt tego tam nie nakazał. I wszyscy producenci samochodów, jak jeden mąż, przechodzą w Stanach Zjednoczonych na sprzedaż samochodów ze złączem Tesli. Dlaczego? Bo tak jest lepiej dla rynku i tam nie ma żadnej regulacji. Po prostu
Norbert, tak. Tylko kluczową rzeczą jest,
powiedz to wszystkim,
jest to, że to rynek wyregulował, a nie ktoś nakazał. A druga sprawa jest taka, że jakby to był wzrost, który miał miejsce tak zrównoważony. Budowanie ładowarek, inwestycja w infrastrukturę. Wyobraź sobie, że teraz miałbyś przebudować de facto bardzo dużo samochodów różnych marek do tego, żeby całe płyty podłogowe...
Ale nie przebudować, oczywiście, że nie, bo to po prostu nie przebudować, tylko po prostu to może to będzie po prostu tak, że nowe samochody elektryczne, które będą wychodziły, będą miały wspólne baterie. Nie wiem, gdybam. Uważam, że to jest ciekawe uzupełnienie tego portfolio samochodów.
Za mało czasu spędziłem z tą myślą, żeby móc jeszcze tak swobodnie powiedzieć o tym.
Dobrze, to sobie o tym pomyśl. Pomyślcie sobie też wszyscy o tym słuchacze, bo minęła właśnie godzina na moim zegarku, a Marta się bardzo śpieszył, a tu nagle niby się spieszył, a tu jeszcze chce się pokłócić o stację PowerSwap.
Nie będzie od razu.
Nie będzie tak. Jaką masz? Co za klawiaturę masz?
Mionixa. Jeszcze z Polski przywiozłem. Mechaniczną na redach.
Masakr. Piękna. Dobrze, dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję.
Maćku, czy ty w przyszłym tygodniu jesteś, czy nie ma?
Ja w przyszłym tygodniu, no, może dam radę. O, tak, musimy okay. jeszcze pomyślimy o tym.
Pomyślimy o tym, dobrze. Dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia. Trzymajcie się, hej.
Cześć.
Tech Love. Z miłości do technologii.